Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Zapraszam na poniedziałek biblijny. Zatrzymajmy się chwilę nad wczorajszymi czytaniami, które słyszeliśmy. Głównym tematem tych wszystkich czytań, całej liturgii, jest przebaczenie, odpuszczenie bliźniemu. Najpierw fragment z Mądrości Syracha. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów. Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści. Któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić. O rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego. O przymierzu najwyższego i daruj obrazę. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Użyte tutaj greckie słowo enkrates, które tutaj występuje, oznacza posiadacza, kogoś, kto trzyma w ręku jakąś rzecz, panuje nad nią. Złość i gniew są narzędziami, którymi posługuje się grzesznik. Są jak bogactwa, do których się przywiązał i którymi się posługuje. W innym tłumaczeniu w Biblii Paulistów to właśnie one rządzą grzesznikiem. Zawiść i złość to ohydne uczucia, zawładną one grzesznikiem. Idea zawarta w tym tłumaczeniu jest bardzo prawdziwa. Grzesznikowi przywiązanemu do złości i gniewu wydaje się, że nad nim panuje, podczas gdy to one panują nad nim. Grzesznik zamyka się w więzieniu swoich uczuć, które, jeśli przyjrzeć się im z bliska, są obrzydliwe, ohydne. Występuje tutaj też mocne słowo, które w Starym Testamencie oznacza rzecz, która, wchodząc w kontakt z człowiekiem, sprawia, że staje się on nieczysty. W ten sposób określa się grzechy pogan, rozwiązłość, bałwochwalstwo, których Izrael powinien się wystrzegać pod karą śmierci. Bóg nienawidzi ohydy grzechu i w ten sposób powinni postępować wszyscy, którzy się go boją. Zamykając się w więzieniu złości i gniewu, znienawidzonych przez Pana, człowiek oddala się od Niego. Bóg nie tylko brzydzi się złością i gniewem, wydaje się wręcz, że wobec człowieka żyjącego tymi uczuciami zapomina o swoim miłosierdziu. Tego, który się mści, spotka zemsta Pana, mówi Syrach. Na czym polega ta zemsta? Bóg zamiast przebaczyć i zapomnieć grzechy takiemu człowiekowi, wszystkie je zachowa w swojej pamięci. A to oznacza wyrok potępienia. Jedyną nadzieją dla nas, grzeszników, jest to, że Bóg w swym miłosierdziu nie pamięta nam grzechów, jak mówi Księga Michała. Gdyby zechciał je nam wyliczyć, nie wystarczyłoby nam dobrych czynów, aby się obronić przed karą i potępieniem. Jak możemy przeczytać w komentarzu księdza Przemysława Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego w książce Odkrywaj Słowo, jutro niedziela, odpocznij ze Słowem, na czym polega ta kara? Za co Bóg karze? Czy Bóg jest na tyle surowy, aby karać nas za momenty, w których nasze złe uczucia biorą górę, kiedy wpadamy w gniew? Oczywiście, że nie. W czytaniu tym widzimy wyraźnie, na czym polega ohyda gniewu i złości, którymi człowiek może karmić swoje serce. Nie chodzi tyle o uczucia, które czasami żywimy wobec innych. nie chodzi o zwykłą złość czy zniecierpliwienie wobec drugiego, które przecież często przychodzi. Chodzi o brak przebaczenia, czyli o naszą wewnętrzną odmowę przebaczenia win i krzywd wyrządzonych przez drugiego. Zamknięcie serca na przebaczenie wobec drugiego pozbawia człowieka Bożego przebaczenia. Już Syrach próbuje przekonać nas do tego kroku na sposób pozytywny, zanim jeszcze przejdziemy do Ewangelii. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. I dalej, gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? W tym czytaniu odnajdujemy potężne motywacje do tego, aby nie żywić urazy wobec bliźnich. Miłosierdzia Bożego i Jego przebaczenia potrzebujemy wszyscy. Biorąc pod uwagę nie tylko stan obecny, ale i koniec naszego życia, pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić, dosłownie przestań być wrogiem innych. Rzeczy ostateczne i oczekujący nas Boży sąd powinny nas skłonić do porzucenia wrogości wobec bliźnich. Bóg zawarł z każdym z nas przymierze. Pamiętaj o przykazaniach. Nie miej w nienawiści bliźniego. Pamiętaj o przymierzu najwyższego i daruj obrazę. Co oznacza pamiętać o przymierzu najwyższego? Czy Bóg jest gotów zerwać przymierze, relacje z kimś, kto nie jest w stanie przebaczyć drugiemu? Te słowa brzmią bardzo nieustępliwie. W Księdze Kapłańskiej znajdujemy wezwanie do przebaczenia. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Księga Kapłańska, rozdział 19, werset 18. Dotyczy to jednak tylko Izraela i nie ma tu mowy o Bogu zrywającym przymierze ze swoim ludem. Pod tym względem Księga Syracha wnosi do Starego Testamentu znaczącą nowość. Zapowiada ona czas, w którym Bóg o wiele radykalniej zacznie domagać się od ludzi miłości i przebaczenia. To usłyszymy od Jezusa w Jego Ewangelii. Po tym czytaniu usłyszeliśmy przepiękny psalm 103, który warto zapamiętać, warto się nim modlić, szczególnie po spowiedzi, który jest uwielbieniem Boga za dar przebaczenia. Błogosław, duszo moja Pana, błogosław wszystko, nie zapominaj o Jego dobrodziejstwach, bo On odpuszcza Twoje winy, leczy choroby, nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki, nie postępuje z nami według naszych grzechów. I podsumowanie, jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli, jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę nad kolejnymi czytaniami.
Aureole, gdy patrzysz w dal, spotykać się. Znalazłem w twej twarzy to, czego ja chcę. Tak chciałbym już objąć cię, bez końca całować. Niewiele tak dzieli nas, jedno tak i całe życie. Każda noc obiecuje ciebie, marzę
Usłyszymy za chwilę fragment Listu do Rzymian. Słowa, które usłyszymy, często towarzyszą liturgii pogrzebu. W perspektywie życia i umierania Paweł uzasadnia podstawową prawdę, że nie warto żyć tylko dla siebie. I zauważmy, że to nie strach w obliczu ostateczności, ale przyjęcie, że to On jest naszym Panem i w życiu, i w umieraniu. To właśnie uzasadnia reguły chrześcijańskiego postępowania. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian: bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Nikt nie umiera dla siebie. Te słowa trudno zrozumieć. Może chodzi o metaforyczne umieranie chrześcijanina dla grzechu, dla egoizmu. Dla Pawła to umieranie dla Pana, śmierć, która sprawia, że Chrystus znajduje w nas więcej przestrzeni. Może także chodzić o śmierć fizyczną, co sugeruje kolejny werset. Śmierć dla chrześcijanina nie jest tylko jego sprawą osobistą. Towarzyszy nam w niej Chrystus, a przekroczywszy jej próg, wpadamy w jego ramiona, przechodzimy do życia w nim. On, jak stwierdza apostoł, jest przecież Panem żywych i umarłych. Każdy więc aspekt naszego życia należy do niego. I w życiu, i w śmierci uwielbiamy tego, który jest naszym Panem. Bardzo trafnie ujął to święty Franciszek z Asyżu, kiedy mówi o śmierci, kiedy tworzy pieśń pochwalną wszystkich stworzeń, słońca, nieba, księżyca, gwiazd, wody, płomienia, ognia. Mówi wreszcie na końcu: pochwalony bądź Panie przez siostrę naszą, śmierć cielesną, której żaden człowiek uniknąć nie zdoła, że śmierć jest siostrą, która przeprowadza na spotkanie z Chrystusem. I dalej podkreśla Franciszek: biada tym, którzy umierają w grzechach ciężkich, błogosławieni, którzy odchodzą pojednani z Panem. Ten motyw pojednania, przebaczenia będzie cały czas przewijał się przez te czytania i zapraszał nas w tym tygodniu do podjęcia przebaczenia, pojednania, przyjęcia przebaczenia od Boga, wejścia z Nim w pojednanie, ale też bardzo głębokiego szukania pojednania, przebaczenia z drugim człowiekiem, szczególnie z tym, z którym na co dzień jesteśmy. Czy to w domu, w rodzinie, czy w sąsiedztwie, czy w pracy. Za chwilę powrócimy do ostatniego czytania, do Ewangelii według świętego Mateusza. Usłyszymy przypowieść o nielitościwym dłużniku. Przyjrzymy się tej historii historii o błędzie, o karze, o przebaczeniu, który nie zna granic, którego ludzka sprawiedliwość nie jest w stanie zrozumieć i braku przyjęcia tego przebaczenia. W ten sposób Jezus odpowiada na pytanie apostołów, ile razy przebaczać. Zauważmy, że miłosierdzie, którego pragniemy od Boga i innych wobec siebie, musi być miłosierdziem zakorzenionym również w naszym sercu. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. 70 razy 7, czyli 490. 77 może być też odniesieniem do historii Lameka, który miał być pomszczony 77 razy. Czytamy tą historię na początku Księgi Rodzaju w 4 rozdziale. Przebaczenie to odpowiedź na nakręcającą się spiralę grzechu i zemsty. Jezus daje przypowieść. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. To rozliczenie oznacza po grecku zebrać, wyrównać rachunki, ale może też oznaczać ponoszenie kosztów, dołączanie się, towarzyszenie, wzięcie udziału. Nie chodzi więc o zwykłe rozliczenie. Król chce pomóc słudze w dźwiganiu zobowiązań wobec niego, a ten zostaje sparaliżowany strachem, bo okazuje się niewypłacalnym. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Przyprowadzono czy przyniesiono. Dłużnik nie przyszedł z własnej woli. Zarówno nieprzyznawanie się do długu, jak i rozpacz, czyli niewiara w łaskawość króla, mogą prowadzić do tego, co się stało. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Dosłownie sługa upada przed nim na twarz. Po tym, jak usłyszał, że pan chce sprzedać całą jego rodzinę, cały jego dom, wszystko, i obiecuje rzecz nieprawdopodobną i chyba nierealną: miej cierpliwość, a wszystko ci oddam. Przecież zdaję sobie sprawę, że to rozwiązanie jest tylko na pewien czas. Dłużnik odkrywa, że jego czas i czas cierpliwości jest ograniczony. Próbuje grać trochę na zwłokę. A pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Dosłownie ulitował się, poruszyły się jego wnętrzności. Król jakby tylko czekał na tą prośbę dłużnika. Kiedy tylko słyszy prośbę, robi rzecz zadziwiającą, odpuszcza cały dług. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Bóg przebacza zawsze. Jest zawsze gotów przyjąć człowieka, który odwraca się od trwania w grzechu. Bóg czeka cierpliwie i przebacza ogrom naszych nieprawości. Często nie uświadamiamy sobie, jak dużo jest tych nieprawości w nas. Bijemy się w piersi, mówiąc: zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem, ale tak lekko przechodzimy nad tym zaniedbaniem dobra, nad marnowaniem czasu, nad obmową, plotką. Nie mówiąc już o grzechach bardzo poważnych, ciężkich, które przecież też wielu z nas się przydarzały i może wielu z nas w bardzo poważnych grzechach jeszcze dzisiaj tkwi. Bóg to wszystko nam darował w Chrystusie, który przebaczył nam grzechy na krzyżu. Ale żeby się z Nim pojednać, to jest ta różnica między przebaczeniem a pojednaniem, Musimy stanąć w prawdzie i uznać: zgrzeszyłem, wiem, że zrobiłem źle. Tak samo jest z drugim człowiekiem. Przebaczyć można dzisiaj, teraz, aktem woli. Patrząc na krzyż Chrystusa: Ojcze, odpuść, bo nie wie, co czyni, jak bardzo mnie rani. Może nie potrafię uczuciowo tego przejść. Mogę prosić: Panie, to Ty we mnie przebacz, bo ja nie umiem, bo moje uczucia dzisiaj są bardzo mocne, trudne do przejścia. Ale żeby się pojednać, trzeba stanąć w prawdzie. Trzeba z jednej strony usłyszeć: przepraszam, a z drugiej strony też samemu prosić o przebaczenie. Pomocą jest jedno słowo, które zmienia perspektywę. Zamiast powiedzieć: przepraszam, powiedz: wybacz mi. Wybacz mi, że cię zraniłem. Wybacz, że powiedziałem takie czy inne słowo. Wybacz, że milczałam i pogardzałam tobą. Wybacz, że podrywałam twój autorytet przy dzieciach. Wybacz, bo zdaję sobie sprawę, że to, co zrobiłem czy zrobiłam, jest złe. Cierpisz przez to. To słowo sprawia, że narażamy się na niepewność, bo drugi może powiedzieć nie. Bóg zawsze wybacza, Bóg zawsze czeka, żeby tylko gdy człowiek poprosi, jak ten celnik, który staje w progu świątyni i mówi: nie jestem godzien, przebacz mi. Czy jak syn marnotrawny, Bóg zaraz chce przyodziać cię w godność dziecka Bożego. Ale człowiek nie zawsze potrafi od razu wybaczyć. Czasem trzeba wiele dni, tygodnia, nawet lat zgodzić się na to, że ktoś potrzebuje czasu, by mi wybaczyć. Czy zgodzić się też, że ja potrzebuję czasu, żeby pojednać się z kimś, żeby z serca wybaczyć. I czasem trzeba lat modlitwy. Czasem ktoś na łożu śmierci dopiero jedna się rzeczywiście w perspektywie tego życia wiecznego. Ale możemy już dzisiaj o to prosić. Zacząć ten proces przebaczenia, czy proszenia o wybaczenie, pojednania, który może bardzo nas gdzieś dotyka i bardzo nas boli w naszym domu, czy w naszej pracy, czy w różnych relacjach. Współsłudzy, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili, poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. To bardzo poważne ostrzeżenie, że to przebaczenie Boga jest uzależnione od naszego wybaczenia. Jest jakby w naszych rękach. Bóg zawsze czeka i jest gotów przebaczyć. Ale stawia warunek. Musisz wybaczyć swemu bratu. A ponieważ nie jest to łatwe, Chrystus sam, który wchodzi na krzyż jako Syn Człowieczy, jeden z nas, pokazuje tę drogę, że jest możliwe przebaczyć nawet swoim katom, oprawcom, wołając: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlatego, gdy nie umiemy wybaczyć, gdy brakuje nam siły do pojednania, patrzmy na krzyż i prośmy Pana, by dał nam swego ducha, by nas uzdolnił, bo często jest to ponad nasze siły, czy wbrew naszym odczuciom, czy emocjom, które się w nas budzą. Poczucie niesprawiedliwości jest tak ogromne, że wydaje nam się nie do przejścia. Te 100 denarów, przeliczając to na dni pracy, kilkadziesiąt tysięcy złotych, przecież wielu zostało oszukanych, jest oszukanych na takie pieniądze i wydaje się, że całe to moje życie jest oszukane, zniszczone, okradzione. Zapominamy, że Bóg daruje nam całe życie. 10 tysięcy talentów to suma niewyobrażalna. To dziesiątki ton, dziesiątki tirów złota. To niewyobrażalny budżet, którego nigdy nie spłacimy. Wartość naszego życia. I Bóg przebacza nam wszystko. Chce dać nam życie wieczne mocą Chrystusa Jego krwią zostaliśmy odkupieni. Uświadomienie sobie tej wartości, tej godności sprawia, że łatwiej jest wybaczać, darować, jednać się. Patrzmy na krzyż. To jest dług, który Chrystus zapłacił za nasze grzechy. Wszystkich grzechów całej ludzkości, nie tylko twoich grzechów popełnionych już, ale jeszcze te, które popełnisz. Dlatego, gdy Piotr pyta, ile razy mam przebaczać, czy aż 7 razy, usłyszy, nie, Piotrze, 77 zawsze. Bo Bóg przebacza tobie zawsze, każdego dnia, twoją niewierność. I popatrzcie, w każdej mszy świętej, zanim staniemy przy ołtarzu, zanim zaczniemy ofiarę, celebrację Eucharystii, najpierw wszyscy bijemy się w piersi i prosimy się nawzajem, proszę was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Mam świadomość, że potrzebuję przebaczenia, bo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem czy zaniedbaniem. Niech Pan Bóg nam pomaga uwierzyć w to nieskończone Boże miłosierdzie, ale jednocześnie niech nas uzdolni do tego, byśmy w tym tygodniu rzeczywiście szczególnie szukali tego pojednania, przebaczenia i rozpoczęli już dzisiaj tą prośbę o dar wybaczenia i pojednania. Na ten czas serca wam błogosławię i też zawierzam Bożemu miłosierdziu wszystkich słuchaczy. Niech Pan obdarzy was pokojem i błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na poniedziałkowe spotkania biblijne wieczorem o godzinie 19:00. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej.
Dotykasz.